Świat nowych mediów.
Dzisiaj mówimy o stypendiach, mówimy o tym, gdzie ich szukać, co się wiąże z tym, jeśli takie stypendium znajdziemy już i będziemy aplikować. Wiele, wiele najróżniejszych wątków, oczywiście z nowymi technologiami w tle. Kacper Kondracki dzisiaj jest Państwa i moim gościem. Moje stypendium.pl dumnie reprezentuje. Państwo mogą już teraz zacząć buszować się na tej stronie. My przechodzimy do pierwszej dzisiejszej rozmowy.
Kacper Kondracki, moje stypendium, specjalista do spraw promocji komunikacji. Fundacja Dobra Sieć.
Jeśli myślimy o internecie, to wydaje mi się, że moje stypendium.pl jest takim przykładem tego dobrego internetu. Nikt nie przegrywa, nie ma emocji, które byłyby trudne. Jest to po prostu zbiór możliwości, czyli taki powiedzmy internet, który powinien funkcjonować, albo coś, co było u podstaw powstawania internetu. Rzeczy pozytywne, szanse. Dobrze to odczytuję, interpretuję to miejsce?
No bardzo mi się podoba to i rzeczywiście tam jest dużo pozytywnych emocji, dużo szans, stypendiów, konkursów i staży do znalezienia. Aczkolwiek to ciekawe, że mówisz o tych emocjach, bo teraz w tym roku się pochylamy nad czymś takim jak poradnik dla osób, które stypendium nie dostały, chociaż wniosek składały. I tutaj tak, jak widzisz, to też mogą być trudne emocje, jak się domyślasz, no bo mamy na coś nadzieję, to jak z rozmową o pracę, jak z rekrutacją, a jednak nie dostajemy. No i sam zrobiliśmy analizę psychologiczną, pokazaliśmy co robić dalej, jak można składać gdzieś dalej. Chcemy to rozsyłać też do organizatorów, żeby jeżeli na przykład służymy do fundacji EFC, nie dostaniemy, to oni podeślą taki poradnik, słuchajcie, a tu na moje stypendium można szukać czegoś dalej w innych miejscach, nie załamujcie się. Walczymy z tym, bo bardzo wiele osób ma coś takiego jak syndrom oszusta dzisiaj. Być może to było zawsze, ale teraz dużo się o tym mówi i po prostu się wydaje zdolnym chłopakom, zdolnym dziewczynom, że może nie zasługują na to stypendium, że na pewno są lepsi, są zdolniejsi. My pokazujemy, że nie, że tak naprawdę to jest często kwestia wysiłku, wiary w siebie przede wszystkim.
No to teraz uruchomiłeś trochę taki mechanizm w mojej głowie, myśląc o tym, jeśli ktoś stypendium organizuje i nie daje potem informacji zwrotnej na przykład, a to bardzo istotne, prawda, żeby taki proces trochę domknąć, to znaczy wysyłamy mailem powiedzmy dokumenty i nie dostajemy żadnej zwrotki, nie wiemy co się dalej dzieje, tak może być też, ale nie powinno.
Tak, no nie powinno, my się staramy o tym edukować też organizatorów, jak ważne jest to także właśnie z tego psychologicznego punktu widzenia, żeby tą zwrotkę dostać, no to jest bardzo podobne jak przy rekrutacji o pracę, tak? No bardzo chcemy jednak dostać zwrotkę, żeby wiedzieć co poprawić, kiedy się będziemy starać o następną. Więc tak, to mi się wydaje bardzo ważne, no zwłaszcza, że często te rekrutacje są policzalne, tak? Czyli dostajemy jakąś ilość punktów, więc łatwo sprawdzić i przekazać, co poszło nie tak, co warto poprawić. No zwłaszcza teraz w dobie AI to jest tak, że, no, że te wnioski są różne, tak? I często to, czym najbardziej można poprawić, to ta autentyczność, naturalność plus pomysł na siebie, ale to cały inny wątek.
A powiedz proszę, bo to do tego jeszcze na pewno też zakotwiczymy, czy to jest tak, że to są tylko przypadki wysyłania dokumentów, czy są spotkania czasem na przykład online, takie twarzą w twarz, żeby trochę pogadać?
Są coraz częściej, tak, są często spotkania online, takie jak my mamy teraz. Normalnie byś mnie zapytał, jaki mam plan na siebie, gdzie się widzę za rok, no normalnie jak na rozmowie o pracę. Co jest w sumie fajne, no bo też przygotowuję, no często ja tak miałem, jak skończyłem powiedzmy studia i wszedłem na rynek pracy, to przeżyłem szok, jak jest inaczej niż na studiach, jak jest inaczej niż w tym systemie edukacji. Natomiast jak się mam wrażenie, jak rozmawiam ze stypendystami, to oni są dużo bardziej przygotowani na to. Będąc po tych rozmowach rekrutacyjnych przy stypendiach, bo na pewno jest sporo podobieństw. Trzeba nauczyć się mówić o sobie w taki pozytywny sposób, a co w związku z tym trzeba mieć pozytywne zdanie, poczucie własnej wartości, więc to jest też dobry trening w tym kontekście.
Czy to jest trochę tak pokoleniowo, no bo już trochę w tym siedzisz, czy to tak jest, że te pokolenia młodsze trochę powiedziałbym, czyli Z, Alfa, czy one mają wyższe poczucie własnej wartości, czy lepiej odnajdują się w autoprezentacji, też tej internetowej, w trochę takim kreowaniu może wizerunku siebie, czy tak jest, czy to raczej jest indywidualna sprawa?
Ciężkie pytanie, to nie chcę jakby bez badań się na ten temat wypowiadać, czy na pewno jest w tą, czy w drugą stronę. Ja chcę w to wierzyć, że tak jest i trochę to obserwuję, ale to są takie dowody, jak to się mówi, anegdotyczne, chyba dobrze użyłem tego słowa, choć nie mam pewności. No tak, no z jednej strony są wychowani w online, tak, więc i się śmigają po tym, wiedzą co i jak, wiedzą jak się prezentować. Tak można zgeneralizować, ale z drugiej strony jest też cały czas bardzo wielu introwertyków, tak? I cały szkopuł w tym, żeby uzdolnieni introwertycy nie mieli gorzej na przykład przy tej rekrutacji na stypendia. I o tym jest też ten nasz poradnik, o tym dużo staramy się mówić i do organizatorów, i do stypendystów. To jest też coś, co organizatorzy nam sygnalizowali na spotkaniach, tak? Że to jest ich jakiś lęk, że mogą przegapić osobę, która będzie bardzo utalentowana, ale będzie miała właśnie troszkę gorszą taką prezencję czy internetową, czy wnioskową niż ekstrawertyczna osoba.
To opowiedzmy o portalu mojestypendium.pl. Czy tam też odnajdziemy ten poradnik, o którym mówisz? No i jakie zmiany? No bo staramy się mówić o tych szansach, o tym portalu. Co się zmieniło przez ostatni czas?
Co się zmieniło? No u nas to jest podzielone też tak na sezony, jak to największy jest od tak naprawdę od czerwca do połowy października, wtedy najwięcej jest szans dla uczniów i studentów takich krajowych. Teraz mamy taki okres, że jest bardzo dużo stypendiów zagranicznych, więc to jest taki okres dla marzycieli, bym powiedział, tak? Najwięksi marzyciele, najbardziej ambitne osoby powinny właśnie teraz wchodzić na nasz portal, plus bardzo dużo stypendiów sportowych i artystycznych, takich lokalnych. To generalnie też trzeba zaznaczyć, że 80% około stypendiów na naszym portalu to są pozycje lokalne. A co się zmieniło? Jakie mamy plany? Wiesz co, mamy taką grupę na Facebooku Łowcy Stypendiów nazywa się i zorientowaliśmy się, jak ona cudownie rośnie. I tak troszkę w ogóle bez naszego udziału, że ona co roku przybywa po prostu kilka tysięcy i tam jest chyba już ponad 30 tysięcy uczestników tej grupy i chcemy to teraz dużo bardziej wykorzystać. Chcemy pytać, czego się boicie właśnie przy wypełnianiu wniosków, jakich stypendiów szukacie, jakie rzeczy was najbardziej interesują. Chcemy pytać też na przykład, jak to było ze stypendium rektora na uczelniach, bo często dochodzą do nas słuchy, że są jakieś problemy z tym i biurokracja pokonuje młode, zdolne osoby. Więc chcemy o tym pisać artykuły, chcemy doradzać, wsłuchać się w ten głos, także to są takie nasze plany.
Bo to nie tylko lista, ta tabeli powiedzmy tych stypendiów, to też dużo dookoła, to newsletter, poradnik. Macie takie poczucie, że można o tym mówić trochę szerzej niż tylko pokazywać, tu jest regulamin, a tu jest adres, na który trzeba to wysłać.
Zdecydowanie, tak chcemy o tym myśleć bardziej, że jesteśmy takim przewodnikiem do tego stypendium. Do tego przynajmniej aspirujemy. Mamy nadzieję, że coraz bardziej tak będą to odczuwać osoby, które wchodzą na nasz portal. Bo dostrzegamy właśnie to, jaką rolę możemy też odegrać, jeśli chodzi właśnie o kierowanie do tego stypendium. Jeśli chodzi właśnie o osoby, które nie dostały i chcą spróbować jeszcze raz, osoby, które jeszcze nie składały wniosku, bo my możemy doradzić, jak ten wniosek wypełnić, zwłaszcza, że współorganizujemy też stypendia, tak? Tak jak na przykład Fundusz Grupy Pracy. Ja normalnie brałem udział w rekrutacji, czytałem eseje, czytałem, jakie zgłaszające się osoby miały wolontariat, jaki miał pomysł na siebie i widzę, co mnie troszkę odrzucało, a co mnie przyciągało. Więc myślę, że to jest wiedza, którą jak najbardziej bym się chciał dzielić.
To powiedz, gdzie można jeszcze, nie wiem, zapisać się na newsletter? Jakie profile obserwować? Bo podejrzewam, że jesteście w wielu miejscach, bo to też czasy, w których trzeba być dostępny.
Tak, oczywiście. No to mamy właśnie na Facebooku grupę Łowcy Stypendiów, mamy profil Moje Stypendium, tam wrzucamy posty o naszych artykułach, zestawieniach stypendiów, które robimy co tydzień, co miesiąc, a także o takich dużych rzeczach, jak takie poradniki, czy specjalne spotkania. Ja też staram się mówić jakby do konkretnych odbiorców, tak? Czyli jeżeli na przykład stypendiów dotyczy uczniów, to będę je wrzucał też na grupy dla rodziców na Facebooku, których jest sporo. Jesteśmy też na LinkedIn, to jest profil bardziej dla organizatorów, gdzie mówimy o tym, jak założyć stypendium, o tym, jak możemy pomóc z kolei w tym. To jest taka ważna część naszej biznesowej bardziej działalności. No i oczywiście TikTok i Instagram, tam shorty narracyjne, gdzie pokrótce opowiadam o różnych stypendiach. No ostatnio na przykład sporą popularnością się cieszyło, jakie stypendia były najpopularniejsze w 2025 roku, no bo to też pokazuje, na co ludzie składają, co ich interesuje. Myślę, że to też ciekawe dla organizatorów. Z kolei hitem, który wywołał dużą dyskusję w komentarzach, była na przykład analiza systemu edukacji w Niemczech w porównaniu do polskiego. Tu ludzie mieli bardzo różne opinie na ten temat. Czy jest lepszy, gorszy, czy został opisany w artykule zgodnie z rzeczywistością.
A powiedz, co było najbardziej popularne, jeśli chodzi właśnie o stypendia w ubiegłym roku?
Wiesz co, no przede wszystkim widzimy taki wzrost i zainteresowanie, jeśli chodzi o stypendia dla uczniów. Podejrzewamy, że z jednej strony to są uczniowie, a z drugiej też rodzice, którzy chcą jak najlepiej dla swoich dzieci, którzy wyszukują te stypendia. To są najczęściej stypendia kompleksowe, takie jak Fundusz Stypendialny Talenty, gdzie to nie jest wyłącznie stypendium finansowe, a główną nagrodą jest udział w darmowych warsztatach letnich w Poznaniu i chyba w Obrzycku, jeśli dobrze pamiętam. Program oferuje taki tak naprawdę mentoring. To jest trend, który widzimy, jak ważny jest ten mentoring dla młodych osób. Jakiś wzór, który nie będzie rodzicem. Podobnie też w sumie działa program Zdolni, który był bardzo popularny. Tutaj także jest wsparcie merytoryczne. To jest troszeczkę, działa inaczej, bo uczestnicy biorą udział w stażach, w warsztatach, na najlepszych uczelniach, czy nawet koncertach. Więc no, to pokazuje, jak to się zmienia też, no bo my nie, oczywiście nie jestem aż tak długo, ale tak jak rozmawiam w zespole, kiedy zaczynaliśmy moje stypendium w 2009 roku, no to dominowały stypendia socjalne i troszkę inaczej się o tym myślało, tak? To było takie bardziej pieniądze dla tych osób gorzej sytuowanych i troszkę na tym się kończyło. To jest oczywiście bardzo ważne, bo to wyrównywanie szans dalej jest jakby, mam wrażenie, w centrum tych stypendiów, ale idea się rozszerza.
Państwa i moim gościem był Kacper Kondracki z Fundacji Dobra Sieć, prowadzący mojestypendium.pl. Słówko jeszcze o liczbach, bo to bardzo istotne. 180 ponad aktualnych ofert, a tych, które już były opublikowane na portalu, to prawie 21 tysięcy. Czy to obrazowo mówi o tej skali, o tym, co można zyskać? Myślę, że tak, ale najlepiej będzie, jeśli Państwo sami się przekonają.
Świat nowych mediów.
W świecie nowych mediów opowiadamy Państwu dzisiaj o stypendiach, no i przyszedł czas na to, żebyśmy z różnych perspektyw spojrzeli właśnie na stypendia. Co mogą dać, jak to wygląda od drugiej strony? Najpierw jednak stypendysta Bogdan Marek opowie nam o tym, co zmieniło się w jego życiu dzięki stypendiom właśnie.
Tych stypendiów było kilka, które otrzymałem. No to w ogóle było taką rzeczą, która pozwoliła mi zdecydować, czy mogę sobie na te studia pozwolić, czy nie, tak naprawdę. No, miałem taką sytuację, że tutaj rodzicom byłoby bardzo ciężko mi pomóc, tak więc to było coś, co na pewno pomogło mi podjąć decyzję w ogóle o studiowaniu. Natomiast w kolejnych latach to z kolei było tak, że te stypendia bardzo mi ułatwiały decyzję o zaangażowanie się w różne takie inicjatywy, że tak powiem, ekonomicznie o dłuższej stopie zwrotu. Aktywności studenckie, nie wiem, działalność samorządowa, w rządzie studenckim, czy w ogóle no, jakaś bardziej intensywna nauka, na której zarabia się, że tak powiem, z opóźnieniem. Nie? No, jeżeli bym tych stypendiów nie miał, to pewnie musiałbym ten czas dzielić pomiędzy studia a jakąś pracę po prostu, na jakąkolwiek, jaką bym znalazł w danym momencie. A dzięki temu ją mogłem bardziej dzielić właśnie między studia a jakieś takie działalność bardziej rozwojową, która myślę teraz procentuje. Ja bym się w ogóle bym przekonywał tak, zwłaszcza jeżeli bym się zwracał do licealistów, że studia wyglądają zupełnie inaczej niż nauka w szkole. Przynajmniej takie, jakie ja miałem, ale pewnie większość tak ogólnie wygląda. No już samo to, że wybieramy jakiś kierunek studiów i on przynajmniej w teorii, ale najczęściej jak ktoś jest ukierunkowany, no to w praktyce też, no jest rzeczą, która nas interesuje. I teraz no zupełnie inaczej komuś się uczy rzeczy, które go w jakiś tam sposób interesują. Zupełnie inaczej, jeżeli no musiał się nauczyć wszystkiego po trochę do różnych matur na przykład. I często się okazuje, ja widziałem takie sytuacje jako też przewodniczący samorządu studentów, tak, że nagle osoby, które powiedzmy ciekawy jeden przedmiot, czy jakieś rzeczy ekonomiczne, a inne zupełnie nie i średnio może niezbyt miały wybitną, to radziły sobie bardzo dobrze, a osoby, które tak były no, po trochu dobre ze wszystkiego, no nie do końca się na przykład odnajdywały. Druga sprawa, bym powiedział, że taka nauka na wcześniejszych poziomach w dużej mierze się opiera na czymś takim, jak bardzo ktoś powiedzmy jest taki posłuszny w wykonywaniu jednej dobrej ścieżki. Nauczyciele zadają zadania, kontrolują, jeżeli ktoś dobrze reaguje na takie sterowanie i wszystkiego, co mu kazano się nauczy, no to ma dobre stopnie i dobrze to wygląda, a na studiach no, dużo więcej zależy od takiej wewnętrznej motywacji. Bo większość wykładów będzie wyglądać tak, że no, profesor wyłożył swoje, zada swoje, no i teraz jak się człowieku nauczysz, to fajnie, jak się jej nauczysz, to trochę twój problem. I, no i takie osoby, które gdzieś mają większą motywację, moim zdaniem no, to zaczyna w długim okresie przeważać ponad takie rzeczy, czy ktoś miał piątki, czy nie miał piątki, już nie mówiąc takich sytuacjach, czy nie wiem, miał dobre zachowanie, czy miał niedobre zachowanie, bo to zupełnie przestaje mieć znaczenie i właściwie bardzo szybko się to kończy, tak będziemy bardziej do tego tak przekonywał. No a druga sprawa jest taka, że po prostu ten okres w życiu jest takim momentem, w którym najmniej kosztuje jakiś błąd, tak naprawdę. No nawet jak ktoś spróbuje, zacznie te studia i się okaże, że to nie jest to, to tak naprawdę, nie wiem, w najgorszym razie może straci pół roku, rok życia i to też pewnie niecałe, bo w międzyczasie zacznie pracować, a w przeciwnym wypadku być może całe życie się będzie zastanawiał, że mógł spróbować, może miałby tą inną pracę, może coś tam, tak? Tak więc to uważam, że też zdecydowanie warto pod tym kątem takiego wsparcia szukać. Pomoc materialna państwowa właściwie w tym momencie, już jak ja nawet działałem jeszcze w Parlamencie Studentów RP, to powoli zbliżała się taka sytuacja, w której przez to, że nie waloryzowano tych progów, bo skupiano się bardziej na innych działaniach prospołecznych, jak nie wiem, 800+, czy właśnie ta ulga podatkowa, to właściwie to zostało zamrożone, no przez co tak naprawdę łapią się na to pomoc takie osoby, które prawdopodobnie albo i tak nie studiują, bo to by znaczyło, że w ogóle nie mają absolutnie żadnych środków, więc ciężko, żeby się tam znalazły. No albo to w ogóle jest jakaś szara bądź czarna strefa, więc jeszcze gorzej. Tak, tak więc tutaj to jest powiedzmy tego typu problem. A to, że wiele osób studiuje, czy tam będzie studiować, no to pewnie zawsze tak będzie, no bo też na pewno coraz większa liczba osób w Polsce po prostu też ma lepszą sytuację materialną. Te dzieci w rodzinach jest mniej, zarobki się poprawiły i tak dalej. Natomiast no tu bardziej chodzi o coś takiego, no żeby nie umykały naszemu spojrzeniu te osoby, które jeszcze potencjalnie by się nadawały na te studia, ale ta materialna sytuacja była dużą przeszkodą. I tutaj no to argumenty dla mnie są takie też proste matematycznie tak naprawdę, że jesteśmy coraz bardziej taką gospodarką, która nie będzie rywalizować kosztami, tylko będzie rywalizować takim kapitałem ludzkim i potencjałem. No a świat działa tak, że to nie jest tylko tak, że mądre dzieci się rodzą w bogatych rodzinach, albo że mądre dzieci rodzą się tylko, nie wiem, jakimś wysoko wykształconym, mądrym rodzicom, tylko to ma jakąś tam korelację, ale jest trochę losowe. Przez co jeżeli każdy dosłownie w populacji ma możliwość wykształcenia się do takiego poziomu, do jakiego się nadaje, no to wszyscy znajdujemy się w sytuacji, w której mamy więcej specjalistów, a tak naprawdę no to oni są w stanie gdzieś tą gospodarkę pchnąć do przodu. No bo tak naprawdę mamy później takie zawody, które są bardzo potrzebne, ale które na przykład no nie są związane z jakąś wysoko wykwalifikowaną gospodarką, jak nie wiem, taksówkarz czy stolarz. No i w tym momencie taksówkarz czy stolarz w Niemczech zarabia więcej niż w Polsce zarabia więcej jak w Indiach, a niekoniecznie jeździ ktoś lepiej taksówką w Polsce niż w Indiach. Po prostu poziom życia jest większy, gospodarka jest bardziej rozkręcona i wszyscy na tym korzystają. Tak więc no, zmarnowanie takiego kapitału, że będzie istniała jakaś pula, być może, nie wiem, dobrych inżynierów, dobrych lekarzy, dobrych, powiedzmy, jakichś, nie wiem, no nawet analityków i my ją stracimy i oni będą robić zupełnie inne, różne rzeczy tylko dlatego, że na jakimś etapie zabrakło funduszy i to nie mówimy o ogromnych kwotach, tak? No przy tych kwotach, które wydaje się na różnego rodzaju później, nie wiem, nawet pomijając obronność i inne rzeczy, które są niezbędne, ale nawet na jakieś programy grantowe później, tak? Że nagle bardzo chcemy zrobić coś innowacyjnego, a więc Narodowe Centrum Badań i Rozwoju bardzo szuka firm, które może dofinansować, żeby one zrobiły coś innowacyjnego. Tylko zanim ktoś będzie mógł zrobić coś innowacyjnego i powstaną takie firmy, to muszą być ludzie, których się tam da zatrudnić i musi być ich jak najwięcej. I na tym etapie to jest też najtańsze. Czasami no to jest kwestia taka, że tak naprawdę ktoś potrzebuje kilkanaście tysięcy rocznie przez 2-3 lata i jakby mamy go, tak? On już te studia skończy, on już sobie później poradzi i prawdopodobnie nawet na pewno, jeżeli nic się mu nie stanie, no to w swoich nawet podatkach odda wielokrotnie więcej. A więc to jest też taka inwestycja z punktu widzenia państwa, która się najzwyczajniej w świecie zwraca. Ta praca do wykonania, żeby, nie wiem, przygotować się do rozmowy, czy przedstawić jakiś plan, czy jakąś wypowiedź, no to ja ją trochę traktowałem tak, że no jeżeli ktoś chce studiować i chce gdzieś później pracować, czy no chce ogólnie coś osiągnąć w tej sferze, którą planuje się zająć, to i tak powinien znaleźć czas na tego typu przemyślenia. Tak więc jak on się przygotuje sobie wypowiedzi, co planuje robić, kim chciałby zostać, jakiś plan, stanie przed taką komisją, to jest taka rzecz, która no nie jest czasem straconym, czy jakimś tam powiedzmy kosztem utopionym, tylko no kiedyś ktoś i tak będzie szukał pracy, i tak będzie się na tych studiach zastanawiał, co by chciał robić dalej. No to jeżeli to zadzieje się wcześniej, to tym lepiej. I też bym uspokajał, że tu nie chodzi o to, i ja z doświadczenia to zauważyłem, że nigdy żadnej komisji, która mnie przepytywała, nawet nie chodziło pewnie na serio o to, że ja mając 19 czy 20 lat, powiem im, co będę robił w wieku 26 lat i ja się nie pomylę ani trochę. Jeżeli chodzi o to, jak trudno było te stypendia otrzymać, no to ja tutaj w moim wypadku, że tak powiem, byłem o tyle miałem łatwo gdzieś tam na te pierwsze lata studiów, że byłem takim modelowym kandydatem, dlatego że byłem laureatem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, przy tym pochodziłem z rodziny ze wsi i o niskim dochodzie. Bardzo wiele tych kryteriów się wpasowywałem, no i tak naprawdę to mi gdzieś umożliwiło to, że w tym momencie jestem w takim miejscu, w jakim jestem. Też w podobnej sytuacji w ogóle była moja żona i też jakby jeżeli chodzi o stypendie pomostowe, też przez cały okres studiów z nich korzystała, także tak to wyglądało. A później utrzymanie tych stypendiów, to bym powiedział, że było trudne, ale też było bardzo motywujące, bo w większości to było tak, że trzeba było co roku tam wykazywać albo jakąś aktywność, albo robić jakiś plan rozwojowy, plus utrzymywać średnią ocen powyżej jakiejś tam określonej, w stylu załóżmy 4.0, no co powodowało, że też automatycznie nawet do tych przedmiotów, które wtedy się może wydawały jeszcze nudne albo nie do końca potrzebne, to była motywacja, żeby też je opanować. Po czasie uważam, że to było takie zdrowe. To wymaganie tej średniej w Szkole Głównej Handlowej, gdzie studiowałem, to było tak, że to nie było banalne, ale też nie było takie niemożliwe, tak? Tak więc to było tak w sam raz, że była motywacja do tego, żeby po prostu rzetelnie tę wiedzę nabywać, ale też nie za wszelką cenę. To nie było tak, że trzeba było mieć ze wszystkiego piątki, natomiast no musiała być jakaś tam proporcja tych wyników bardzo dobrych i jak tam z jednego, dwóch przedmiotów był jakiś słabszy stopień, no to było okej.
To głos Bogdana Marka, który opowiedział o swoich stypendialnych przygodach i o tym, co te stypendia mu dały. Teraz pora na spojrzenie z drugiej strony, czyli osoby, która ma duże doświadczenie, jeśli chodzi o tworzenie programów stypendialnych, jeśli chodzi o zarządzanie programem stypendialnym, jednym z najstarszych programów w Polsce. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości tworzy program stypendiów pomostowych. Od 24 lat niemal 30 tysięcy przyznanych stypendiów, także jest tutaj mowa o dość poważnych liczbach. Doktor Zofia Sapijaszka opowie nam o tym, jak to jest od strony osoby, która stypendiami się zajmuje.
Powiem, jak my rozumiemy same stypendia. Dla nas stypendium to jest inwestycja. To jest inwestycja o bardzo wysokim zwrocie w przyszłości. To są studenci, którym jeżeli pomożemy finansowo, oni szybciej kończą studia. Oni są bardziej skłonni do tego, żeby się angażować w badania. Są bardziej nastawieni na innowacyjne rozwiązania. A to wszystko przekłada się na większe PKB, na większą konkurencyjność naszego kraju. To są realne korzyści dla nas wszystkich. Co więcej, taka inwestycja to jest także ma przełożenie społeczne. Nasze programy, które wyrównują szanse, one powodują, że to społeczeństwo jest bardziej sprawiedliwe. Wyławiamy te osoby, które być może bez naszej pomocy nie mogłyby pójść tą ścieżką. Być może one by studiowałyby niestacjonarnie, więc musiałyby dzielić te obowiązki swoje z pracą. Dlatego dla nas stypendium to jest inwestycja. Rozmawiając ze studentem, my troszeczkę inaczej z nim rozmawiamy. My mówimy tak, my w ciebie wierzymy, dostajesz od nas kredyt, ale nie musisz go spłacać w banku. Czekamy, że spłacisz to swoimi osiągnięciami i swoją właściwą postawą, postawą społeczną, postawą obywatelską. I takie rozumienie stypendiów ukształtowało cały nasz program. Bo tak jak powiedziałam, my zapraszamy do udziału w programie młodych ludzi ze wsi, z małych miejscowości, z niezamożnych rodzin i oni rozpoczynają studia na pierwszym roku. Później oni mają dostęp do wszystkich innych stypendiów, ale pod warunkiem, że mają dobre wyniki w nauce. Tak jest skonstruowany ten program. Cała oferta jest dla nich, ale pod warunkiem, że osiągają dobre wyniki w nauce. To nie jest bardzo wyśrubowane kryterium, bo to jest raptem 4.0, ale to już ich obliguje do tego, żeby jednak starać się o to, żeby te oceny były poza stypendium, poza przelewem. Nasi stypendyści otrzymują bardzo bogaty program rozwojowy. To są szkolenia, to są warsztaty, to są kursy różnego rodzaju. W tej chwili, 2 lata temu, uruchomiliśmy dużą platformę learningową, na której jest masa kursów. Te kursy, które im organizujemy dodatkowo, one są łączone z tymi kursami, które są na platformie learningowej. Co więcej, w ubiegłym roku rozpoczęliśmy program mentoringowy. Nasi stypendyści mają możliwość starania się o staże zagraniczne. Co więcej, oni mają szansę do tego, żeby zbudować sobie relacje, bo my im organizujemy różnego rodzaju spotkania, w związku z tym ten networking jest dla nich dostępny i przekonujemy, że jest to jedno z najlepszych zasobów, które można pozyskać w trakcie studiów. Wychodząc na rynek pracy, ten kapitał społeczny, którym młody człowiek się obuduje w trakcie studiów, jest absolutnie nieoceniony. No i wreszcie zapraszamy naszych stypendystów do tego, żeby się angażowali społecznie. Mamy dla nich program Projektor, wolontariat studencki, gdzie mogą pracować z dziećmi. Mogą swoje doświadczenia, swoją wiedzę przekazywać dzieciom ze wsi, z małych miejscowości, gdzie ta nowoczesna edukacja, zorientowanie się na te nowe problemy nie zawsze ma miejsce. W związku z tym oni idą z takim kagankiem oświaty, ale zdobywają przy tym ogromne doświadczenie. Doświadczenie autoprezentacji, doświadczenie tego, jak pracować z kimś młodym. Co więcej, mają ogromną satysfakcję, bo ci młodzi ludzie z kolei są dzieci, są zapatrzeni jako w takiego idola, który wyszedł z tego samego środowiska, a jednak zaszedł tak daleko. To są te wzorce osobowe, które tamci młodzi ludzie z tego czerpią. Mówiąc o tych wszystkich elementach, chciałam zwrócić uwagę na co? Na to, że nowoczesne programy stypendialne to już nie jest przelew. To jest cały pakiet różnego rodzaju świadczeń na rzecz studenta, wpływu na ich kompetencje, na kształtowanie ich kompetencji, nie tylko tych, które są pożądane przez rynek pracy, ale też kompetencji społecznych, które budują określone postawy. I na to stypendium też w kontekście oceny trzeba spojrzeć całościowo, bo zwykle się mówi tak, stypendium to jest 1000 zł, a to nieprawda, bo te wszystkie szkolenia, te wszystkie programy mentoringowe, te staże, to bardzo często wielokrotnie przekracza wartość rynkową tego przekazu, który student otrzymuje każdego miesiąca na konto. Mamy choćby na platformie e-learningowej, my mamy bardzo dużo szkoleń właśnie przygotowujących do rozmów rekrutacyjnych właśnie, jak się ubrać, jak się zachować, co zrobić, żeby być dobrze postrzeganym, jak przygotować dobrze CV. Mamy poza tym szkolenia stacjonarne z umiejętności prezentacji, zachowania się w takiej sytuacji. Także oni faktycznie dostają całe, jeżeli tylko chcą z tego skorzystać, to mają naprawdę ogromny materiał, który pozwala im się do tego rynku pracy przygotować. Co więcej, myśmy teraz uruchomili 2 kursy na temat dobrostanu i autopersony, które przygotowują ich jeszcze wewnętrznie do tego, jak zaprezentować się na tym rynku pracy i jak sobie później z tym rynkiem pracy poradzić. Także jeśli tylko mają ochotę, to tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo. I ja myślę, że to nie tylko nasz program, że większość programów stypendialnych w tej chwili obudowuje się właśnie takimi dodatkowymi programami rozwojowymi, które wzbogacają to stypendium i zwiększają jego wymiar. I myślę, że to powinno wybrzmieć bardzo mocno też w przekazie naszym, że te nasze stypendia finansowe to nie jest koniec. To jest dopiero początek tego, co się dzieje z tym młodym człowiekiem, który się dostaje do takiego programu. U nas student cały czas studiów ma możliwości korzystania z tych wszystkich dobrodziejstw, które mu oferujemy. Co więcej, ma szansę angażować się nawet po skończeniu studiów, gdy już wejdzie na rynek pracy, bo mamy dla nich program pod tytułem Absolwenci Stypendystom. I tu zapraszamy ich do tego, żeby nawet symboliczną wpłatą pomogli sfinansować stypendium dla tych, którzy są teraz w takiej samej sytuacji, w jakiej oni byli 5, 6, 10 lat temu, startując na studia.
Doktor Zofia Sapijaszka, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, to nie jedyny głos, który mamy, a który może z drugiej strony pokazać, jak stypendia mogą zmienić czyjeś życie. Współautor stypendium, społeczni bohaterowie reprezentujący Fundację Klementyna, Dawid Jarząbek-Nowak. Teraz kilka słów ma dla Państwa.
To jest stypendium, które faktycznie może uwolnić Twoje możliwości, może Ci pomóc pomagać mądrzej, ale jednocześnie też rozwijać się i budować takie kompetencje na przyszłość, dzięki którym Ty w życiu swoim takim zawodowym, ale też prywatnym, bo ja wierzę, że te kompetencje miękkie i społeczne przekładają się też na życie zawodowe i prywatne, po prostu mogą Ci pomóc osiągnąć sukces. Generalnie stypendium jest przeznaczone właśnie dla wolontariuszy. To nie są tylko dla wolontariuszy naszej fundacji, tylko generalnie dla osób angażujących się w wolontariat taki systematyczny. Dla osób od 13 roku życia bez górnej granicy wiekowej i to jest chyba coś takiego wyjątkowego w tym stypendium, dlatego że widzieliśmy, że wolontariusze to jest młodzież, ale to też są osoby dorosłe, to też są seniorzy, którzy poświęcają swój czas, energię na to, żeby pomagać drugiemu człowiekowi, ale też i zwierzętom, też działać na rzecz ekologii, ponieważ przez te dwie edycje naszego stypendium mieliśmy wolontariuszy, którzy angażują się naprawdę w przeróżne rzeczy, inicjatywy, ale takim właśnie głównym tym kryterium jest to, że ta osoba angażuje się wolontarystycznie w działalność społeczną i taki drugi komponent to jest to, że to jest osoba, która albo jest w trudnej sytuacji materialnej, albo chce rozwijać swoją pasję, talent i to jest takie połączenie. Chodziło o to, że mieliśmy z jednej strony my jako fundacja pomagamy tym najsłabszym seniorom na jakimś terenie. Z drugiej strony my zauważyliśmy, że angażują się w nasze inicjatywy wolontariusze, którzy sami są w słabej sytuacji materialnej i to im ciężko też czasami po prostu żyć tak na co dzień. To dostrzegliśmy i nawet tworząc ten program i to robiliśmy wspólnie z Fundacją Dobra Sieć, która też była zaangażowana w tworzenie tego programu, to było poprzedzone badaniami i w społeczności, wśród wolontariuszy, ale też wśród uczniów, nauczycieli. Czy w ogóle ten program ludzie uważają, że on ma sens i czy my powinniśmy jako fundacja coś takiego zrobić? No i tak naprawdę w każdej tej grupie badawczej wszyscy powiedzieli, że tak, to jest super pomysł. Ale żeby to nie były tylko pieniądze, które mają być takim katalizatorem i dać takiego kopa do rozwoju, to jest jeszcze związane z takim indywidualnym planem rozwoju wolontariusza. Czyli każdy wolontariusz, no na to 12 miesięcy, w którym jest objęte stypendium, wspólnie z fundacją, takim tutorem fundacji, opracowuje swój plan rozwoju. Jedna stypendystka, ona akurat angażowała się i angażuje do tej pory w schronisku dla zwierząt. I ona robiła to bardzo amatorsko, znaczy sama próbowała się je tam uczyć, jak z psami, jak je wychowywać, jak się powinno chodzić na spacery, jak karmić i tak dalej. I tak naprawdę 2 dni w tygodniu spędzała w schronisku i w ramach tego stypendium ona powiedziała, że ona chciała generalnie się zajmować dalej w przyszłości zwierzętami i chciałaby zostać behawiorystą, żeby pomagać mądrzej, świadomiej i na przykład w ramach tego stypendium ona właśnie zapisała się na kurs behawiorystyczny dla zwierząt i pomagała potem dalej i dalej pomaga w schronisku już bardziej takiej profesjonalnej roli. Faktycznie mogła ćwiczyć te swoje umiejętności, które nabyła na tym kursie, na tych praktykach. To jest tak, że po prostu stypendysta razem z wnioskiem załącza taki swój plan rozwoju, który on widzi, w którym kierunku chciałby iść, a potem przed podpisaniem umowy jeszcze jest właśnie taka rozmowa z tutorem, żeby dogadać, co miał na myśli, a może też poszerzyć myślenie, bo zawsze jest, to jest tak generalnie jak to w zespołach, że można mieć samemu pomysł, ale jak się usiądzie w 2-3 osoby i to przegada, no to te pomysły są jeszcze bardziej wartościowe.
Dawid Jarząbek-Nowak, Fundacja Klementyna, stypendium Społeczni Bohaterowie. No i oczywiście można zanotować to stypendium, można także zanotować pewien adres mojestypendium.pl, wielka baza, wyszukiwarka, do tego jeszcze więcej innych narzędzi, z których można skorzystać. No i to jest ta strona internetu, którą bardzo lubimy Państwu pokazywać, czyli strona, która jest pełna możliwości, która może zmienić czyjeś życie albo przynajmniej być takim wiatrem w żaglach, albo po prostu być takim czymś w rodzaju rozpędu, żeby iść w swoją stronę i tego Państwu życzymy. Mojestypendium.pl, proszę zapisać, proszę wejść, może trzeba komuś podesłać ten adres. Można też e-wolontariat.pl odwiedzić, ale to wszystko jest w jednym miejscu w internecie, które lubimy, które Państwu polecamy. Filip Jędruk, dziękuję bardzo za uwagę. Świat Nowych Mediów powraca za tydzień. My z kolei jeszcze mamy jeden adres dla Państwa, to radiogdańsk.pl. Oczywiście tam wszystkie audycje lądują w pokaźnym już, tak myślę, archiwum, no i Państwa też tam odsyłamy. Różne zjawiska tam, najróżniejsze, od dostępności przez cyberbezpieczeństwo, przez osoby, które tworzą ten internet, tworzą rzeczy w internecie. Jeszcze raz dziękujemy za uwagę i mówimy Państwu do usłyszenia.
Świat nowych mediów.